Elżbieta Płonka, doradca wojewody lubuskiego do spraw ochrony zdrowia, prawa i sprawiedliwości. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Bogdan Sadowski przed mikrofonem. Sejm uchwalił ustawę dotyczącą upaństwowienia systemu ratownictwa medycznego. Cel główny, wzmocnienie wpływu państwa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Czy teraz, pani zdaniem, będzie lepiej czy bezpieczniej, czy jedno i drugie?
Skoro Sejm tak uchwalił, to powinno być i lepiej, i bezpieczniej. Chyba takie założenie podstawowe. No na pewno potrzeba czasu, żeby tą ustawę wprowadzić sporego, dlatego że no jest wiele podmiotów, które współpracują w tej dziedzinie, podmiotów prywatnych, transportujących chorych. Więc myślę, że to no, trochę zaburzy ten rynek przez najbliższe miesiące, bo będą stresy, co dalej.
Opozycja twierdzi, że ustawa ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, no i prawo własności.
To swobody działalności raczej nie, bo podmioty prywatne zawsze istniały i nadal będą istniały, tylko będą konkurencyjne, ale nie w tej dziedzinie. Jeśli ratownictwo medyczne ma podlegać ścisłemu nadzorowi państwa i ministerstwa, to rzeczywiście tu nie będzie to pole działania.
Ale policzono, z systemu wypadnie 135 karetek należących do podmiotów prywatnych. No to nie jest mało, no biorąc pod uwagę, że zespołów ratownictwa medycznego już teraz mogłoby być, powinno być nawet więcej.
No z tego wynika, że to będzie kosztowało, bo jeżeli wypadną te karetki z prywatnego systemu, to musi być uzupełniony tabor samochodowy, więc mam nadzieję, że ministerstwo to policzyło.
Ale jest jeszcze jeden element ustawy, na który warto zwrócić uwagę. Otóż regulacja powiększa katalog osób, którym będzie przysługiwała ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. No i tym razem dostaną je osoby udzielające pomocy medycznej oraz dyspozytorzy. Pani zdaniem, to była konieczność?
To była konieczność, bo na tym polu było bardzo dużo zdarzeń takich zagrożenia bezpieczeństwa własnego dla tych wykonujących zadania w ratownictwie medycznym. Wielokrotnie zresztą medialnie słyszeliśmy, jak się traktuje tych ludzi, którzy naprawdę ryzykują w tym w wielu momentach własne życie i zdrowie.
Czyli teraz osoby
Uważam, że to jest słuszne.
Czyli teraz osoby obrażające ratowników medycznych nie pozostaną bezkarne.
No nie pozostaną bezkarne i to jest ważne.
5 projektów zaprezentowano w minionym tygodniu, które mają być realizowane w niedalekiej przyszłości przez rząd Mateusza Morawieckiego. Ocenia pani te propozycje na piątkę, czy obniża może nieco ocenę?
Ocenia na piątkę, ale oczekuje szczegółów także, bo wszystko się, jak się dzieje, to w szczegółach jest istota rzeczy.
No dobrze, to tak w zarysie. Mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie podatku CIT dla małych i średnich firm do 9%, wyprawka w wysokości 300 zł dla uczniów.
Wszystko
23
jest
miliardy chyba złotych na program dla seniorów Dostępność tak. Plus. Aha, no i nowy fundusz dróg lokalnych. To jest właśnie tych 5 projektów.
No na pewno ten nowy fundusz dróg lokalnych to jest interesująca rzecz dla samorządów, ale te wszystkie inne sprawy pomocowe, finansowe, no bardzo ważne są. Ja jestem też w takiej działalności od wielu lat lekarskiej, prowadzę działalność medyczną gospodarczą na kontraktach i wiem, co to znaczy płacenie ZUS-u, koszty tego ZUS-u. Nadal płacę nawet jako emerytka wysokie składki zdrowotne. Z tytuły 2, a korzyści niekoniecznie 2 są. Ale płacić trzeba. Więc myślę, że to wszystko jest pozytywne. Czyli ale poczekamy też na szczegóły.
Czyli mała firma, mały ZUS, niższy dla tych, którzy mają niższy przychód. I to
myślę,
jest sprawiedliwe rozwiązanie.
Że to jest sprawiedliwe.
No, cel jest chyba też nieco inny, by jakaś część osób wyszła ze szarej strefy.
Także. Bo i tutaj słyszę, że różnie te nasze podmioty, nawet medyczne, zachowują się w tej dziedzinie.
A minimalna emerytura dla kobiet, które urodziły 4 dzieci, mają wiek emerytalny i nie mają świadczenia emerytalnego. Co pani o tym sądzi? Taka propozycja też padła.
To jest chyba temat znany z zachodnich krajów, zwłaszcza z Francji. Chyba w latach powojennych taki program dla kobiet wychowujących dzieci, że dostawały zabezpieczenie na swoje życie starsze. Uważam, że to jest słuszne, dlatego że poświęcanie się dla wychowania młodego pokolenia jest ogromne ze strony rodziny, a zwłaszcza ze strony żon i kobiet. I im się też należy rekompensata.
Takie pytanie padło, kiedy zaprezentowano te 5 projektów. Czy czy one pomogą gospodarce? Chodzi szczególnie o mniejsze podatki.
Tutaj nie umiem powiedzieć, czy na pewno pomogą gospodarce, ale pomogą ludziom. Jak ludzie będą zadowoleni, to myślę, że i gospodarka się rozwinie. Na takiej zasadzie rozważam tą sytuację.
Głosowanie rodzinne. Teraz o to panią zapytam. To pomysł, który warty jest szerszej dyskusji? Wicepremier Jarosław Gowin.
Tutaj mam duże wątpliwości, tak, ponieważ to jest chyba w żadnym jakimś kraju mi znanym nie wprowadzone. Myślę, że to wymaga dyskusji.
Wicepremier Gowin mówi tak. Rodzice wychowujący małe dzieci powinni dysponować nie tylko głosem własnym, ale też głosem swoich dzieci, bo to one są przyszłością Polski. No jak pani odbiera takie uzasadnienie?
Mam tu duże wątpliwości, czy możemy za małe dzieci decydować w tym momencie, ale podyskutujmy. Myślę, ja nie jestem przekonana, bo to jest dla mnie nowum zupełnie. W ogóle nie myślałabym w taki sposób, ale możemy publiczną dyskusję przeprowadzić. Zobaczymy, jak społeczeństwo myśli.
No, idea może i słuszna, ale pojawia się szereg wątpliwości, tak bym je nazwał, techniczno-etycznych. A co na przykład wtedy, gdy rodzice
różnica
mają różne
zdań.
Poglądy polityczne?
Właśnie.
Ale jest też rozdźwięk w Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o te propozycje. No, chociażby marszałek Senatu Stanisław Karczewski jest przeciwny. Jak powiedział wczoraj, wyobraziłem sobie kilka znajomych rodzin, które miałyby kłopot w jakiś sposób.
Nie, może by nie poszły w ogóle do wyborów, gdyby się nie dogadali w małżeństwie. No więc myślę, że to jest chyba bardzo taki niekoniecznie do skonsumowania ten temat.
No ale taki system głosowania rozważano w wielu krajach.
Tak, bo to jest też myślenie, dawanie jakby pewnego mandatu na rozwój polityczny, pogląd na rozwój własnego kraju. Ale my chyba jeszcze nie mamy takiej mentalności, żeby decydować za innych. Tym bardziej, że rzeczywiście w naszych rodzinach jest taki rozdźwięk między bratem, siostrą, żoną, mężem, ojcem, matką, rodzeństwem, kłótnie przed wyborami. Więc ja za bardzo z tego nie wyobrażam jako pozytywne działanie.
No ale może się demografia poprawi, jak rodzice będą chcieć mieć więcej głosów.
Jest to taki gorszy chyba element dla demografii.
Czy śledzi pani sondaże wyborcze? Bo przede mną ten, który pojawił się pod koniec, w zasadzie na początku tego tygodnia, sondaż Kantar Public. I tutaj czytamy, że Prawo i Sprawiedliwość 36%, 23% to Platforma, no i jeszcze SLD 7%, nad progiem wyborczym też Kukiz 6% i Nowoczesna 5%. No nie ma radykalnych wzrostów ani spadków. Taki konstans.
Jest taki konstans. Ja myślę, że to jest bardzo, te sondaże wyborcze, one się bardzo zmieniają i to w dosyć krótkim czasie. Ale a propos tych sondaży wyborczych, to ostatnio mieliśmy duży konflikt na Radzie Programowej Radia. Sondaże są publicznie dostępne. Natomiast niektórzy politycy obrażają się na dziennikarzy, którzy przedstawiają sondaże. To już jest taka złość, która się bierze z niemocy chyba i uważamy, że jako Rada Programowa wczoraj taką decyzję podjęliśmy.
Stanowisko zostało
podjęte. Że to jest absolutnie naganne i niebezpieczne też dla wolności słowa i demokracji. Więc politycy muszą się uczyć odpowiedzialności za słowa. A jeżeli tej odpowiedzialności nie będzie, to i demokracji nie będzie.
Pozwoli pani, że jeszcze coś zapytam o coś z lokalnego podwórka, z Gorzowa dokładnie. Mm-hmm. Otóż miasto nie kupi od Akademii budynku przy ulicy Myśliborskiej. Tak zdecydowali wczoraj miejsce radni. No i w ten sposób miasto i część radnych chciała wesprzeć rozwój gorzowskiej uczelni, a pozyskane w ten sposób środki finansowe, pieniądze wykorzystać miały zostać na rozwój naukowy uczelni. A stało się to głosami klubów Platformy oraz klubu Kocham Gorzów, który powstał z połączenia niedawno zresztą klubów Nowoczesnej i Ludzi dla Miasta. Jak pani skomentuje to, co się stało? Pamiętam, kiedyś mówiono, jak powstawała Akademia w Gorzowie, wszystkie ręce na pokład.
No właśnie, okazało się, że jednak nie. I to Kocham Gorzów to też hasło, które nie realizuje się, już teraz się nie realizuje. Bo Kocham Gorzów to potrzebujemy koniecznie dobrej uczelni. Jeżeli nie będziemy jej pomagać, to jej nie będzie po prostu. Jeżeli tak kochają Gorzów nasi radni, no to znaczy, że kochają go niewłaściwie, może tak. Dziwna ta miłość.
To jest decyzja polityczna w pani ocenie?
Myślę, że to jest złośliwość ze strony polityków opozycji, której doświadczamy ostatnio bardzo dużo.
Dwa komentarze. Jeden bardzo odpowiadający temu, co pani powiedziała, bardzo bliski. Prezydent powiedział, jest mi bardzo przykro, a przewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, radni klubu Kocham Gorzów pokazali, jak kochają miasto.
No i to jest właściwe określenie tego, co kochający zaprezentowali swoją postawą.
Dziękuję, to tyle. Elżbieta Płonka, doradca wojewody lubuskiego do spraw ochrony zdrowia, Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Życzę zdrowia wszystkim.